Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Iwona Borawska, witam serdecznie i witam Romana Warszewskiego w naszym studiu.
Witam panią redaktor, witam państwa.
Dziennikarz, pisarz, podróżnik. Tak sobie dzisiaj pomyślałam, że gdyby chcieć mieć wszystkie pana książki, a ja prawie wszystkie mam, to trzeba mieć osobną półkę na książki Romana Warszewskiego.
Ale niezbyt dużą.
Ale oj. No sporo się już tego nazbierało i z podróży, i trochę medycznych, i takich dziennikarskich. No i aż 7 z tego cyklu, o którym dziś będziemy mówić, znaczy o najnowszej książce z tego cyklu, czyli z wydawnictwa Bellony, Wielkie Bitwy, 7 aż. I to jest właściwie historycznie najdawniejsza opowieść, prawda? Ta, która przed nami, czyli Grenada 1492.
Tak, ta książka powinna być pierwsza właściwie w tym cyklu tych 7 książek, a jest ostatnia.
No ale pan jako podróżnik najpierw nas zabierał w różne bardzo, bardzo dla nas egzotyczne miejsca, więc byliśmy w Wilcabambie, byliśmy w Cusco, byliśmy w Cholula ostatnio, no a poza tym też rozmawialiśmy o tych książkach, które się wiążą ze współczesną historią, z połową XX wieku, z historią Ernesta Che Guevary, Fidela Castro i te bitwy także były. No ale tu jest sam początek właściwie. Początek, no chyba początek Ameryki Łacińskiej, prawda? Jeżeli łacińskiej.
Znaczy nie tego kontynentu, świata, prawda?
Początek nowego świata. Świata, tak. Czyli 1492 rok. W ogóle rok niezwykły.
Bardzo niezwykły.
Prawda? Ja tak sobie kiedyś myślałam, tak jak dla Polaka, 1410 wiadomo, bitwa pod Grunwaldem. 1492, jakby kogokolwiek zapytać, to myślę, że jednak powiedzieliby ci ludzie pytani, że odkrycie Ameryki, prawda?
Tak,
przez
tak.
Krzysztofa Kolumba.
Kolumb, pierwsza wyprawa, tak.
Tak.
Zresztą mająca związek z Grenadą.
Dokładnie, tak, tylko że to nie było na początku. To jest jakby skutek, a nie przyczyna. Później, jak się już dorasta i wie więcej o świecie, ja pamiętam, że jak pojechałam właśnie do Hiszpanii, Marbella, Malaga, tamte rejony, no to sobie uświadomiłam, że 1492 rok, to jest rok, powiedziałabym, takiej czystki religijno-etnicznej w Hiszpanii. To znaczy pożegnanie się z Maurami i przede wszystkim dla mnie wtedy wygnanie Żydów sefardyjskich, prawda?
Tak.
No i wtedy padła Grenada. Ostatnie miejsce, gdzie Maurowie żyli sobie na Półwyspie Iberyjskim.
Padła na samym początku roku.
No w styczniu, właśnie 1 stycznia.
Zaraz po Sylwestrze, można powiedzieć. I tak padła w sposób mało spektakularny, bo właściwie została poddana w wyniku dłużej toczącego się oblężenia, ale jakby tej ostatecznej bitwy już nie musiało być, nie było jej.
Więc to, co mi się kiedyś, jak się za pierwszym razem dowiedziałam, wydawało taką niezwykłą koincydencją, takim zbiegiem okoliczności, że tu Ameryka odkryta, a tu padła Grenada, absolutnie tak nie było. To rzeczywiście jest jakiś taki zaczątek bardzo wielu wydarzeń, ten rok 1492, takie przełamanie. No, wcześniej to się zaczęło, bo właściwie nie byłoby chyba tego wszystkiego, gdyby nie pewna niezwykła kobieta, o której też dzięki pana książce bardzo wiele się dowiedziałam, a przede wszystkim o tej jej niezwykłości, czyli Izabela
katolicka.
Katolicka właśnie, tak. Kastylijska, katolicka, która można powiedzieć, że stworzyła Hiszpanię.
Tak, przed nią nie było Hiszpanii, to ona swoim pomysłem, siłą woli, wizją stworzyła Hiszpanię, z Iberię przekształciła w Hiszpanię. Kraj całkowicie, krainę właściwie całkowicie zacofaną przekształciła w kraj, który wkrótce miał się stać wiodącą potęgą na świecie.
I tutaj się zaczyna od między innymi takiego opisu, jak taki już mocno znużony swoimi nieszczęsnymi przygodami Krzysztof Kolumb, to znaczy przygodami związanymi z jego nieustającą prośbą o to, żeby mu pozwolili wreszcie popłynąć na zachód do Indii, tak? I z drugiej strony właśnie ta królowa Izabela katolicka i w którymś momencie dochodzi do tego, że ona się zgadza, żeby on popłynął. Ale przed tym jest cała historia bardzo piękna i można powiedzieć romantyczna właśnie tej Izabeli.
Historia taka trochę bajkowa, można powiedzieć. Tam występuje wiele takich motywów jakby legendarnych, bajkowych. Niemniej tutaj one rzeczywiście miały miejsce i są opisane w historii. No historie niezwykłe, na przykład jak ucieczka jednej z bohaterek tych wydarzeń w koszu spuszczanym z baszty, czy też niespodziewane śmierci, które się zdarzały w tamtych czasach, a wynikały one głównie z tego, że ludzie nie potrafili wtedy się jeszcze skutecznie leczyć.
No, ten kosz, pamiętam, zawisł trochę za wysoko, potem dwórki go w ogóle upuściły, to dramat był z tego, ale ja pamiętam tę Izabelę jako osobę, dziewczynę w tamtych czasach, prawda? I ona sobie męża wybiera. Ona wbrew tym wszystkim mężczyznom, którzy
chcieli zostać
przecież
królami,
rządzili
dzięki
jej,
niej,
życiem, tak. I ona sobie sama wybiera męża.
No to było coś całkowicie nowego w tamtych czasach, ponieważ nie było takiego zwyczaju, żeby kobieta miała tyle do powiedzenia. Ona natomiast potrafiła postawić na swoim, potrafiła podstępem, taktyką, cierpliwością osiągnąć to, do czego dążyła przez wiele lat, a na co się w ogóle nie zanosiło, ponieważ ona miała nikłe szanse sukcesyjne, nikłe szanse na koronę. Niemniej im te szanse były mniejsze, tym ona bardziej do tego parła i bardziej tego pragnęła i była bardziej zdeterminowana.
Pokazuje pan ją też jako osobę bardzo silnie i skutecznie się modlącą, która chyba miała przeświadczenie o takim osobistym dialogu z Bogiem.
Ona chyba uważała, tak mi się wydaje, i to wynika z wielu dokumentów, że modlitwa jest bardzo skutecznym narzędziem, jeśli modlitwie poświęca się dużo czasu i dużo poświęcenia.
No i można powiedzieć, że do pewnego stopnia wymodliła sobie tego męża. Znaczy parę nieszczęść też wyprosiła, ale to było akurat dla niej szczęśliwe. I tutaj mamy też taką opowieść o tym, jak oni się pierwszy raz z Ferdynandem zobaczyli. I och tak, to on. I od razu do siebie lgnąć zaczęli. On był niewysoki, co prawda, ale w jakiś sposób ponętny.
Tak, podobno tam istniała bardzo silna chemia między nimi. A w ogóle historia przybycia Ferdynanda do Hiszpanii, to też do Kastylii, była niezwykle interesująca, bo on właściwie przez zieloną granicę tam dotarł w tajemnicy, ponieważ nie był mile widziany przez wszystkich z otoczenia Izabeli i obawiał się po prostu o swoje życie.
W przebraniu, tak? Już w tej chwili nie pamiętam,
tak,
że nie powiem, że poganiacz mułów, ale w każdym razie
właśnie,
ktoś... Tak,
jako mulnik,
to jednak dobrze zapamiętałam, tak mi się wydawało, że zbyt nisko by to było, ale tak, przyjechał, no i wtedy okazało się, kto to taki, więc ona jest tutaj chyba bohaterką tej opowieści, Kolumb gdzieś tam w tle cały czas się przewija.
Tak, ale on potem w końcówce znowu się pojawia, tej książki, ale jako nośnik pewnego rozczarowania, ponieważ w tej książce pokazuje też, a przynajmniej staram się pokazać, że mimo, że ktoś ma bardzo wiele sukcesów i bardzo wiele potrafi osiągnąć, to jednak ten sukces często też przez swoją skalę jest podszyty pewnym niepowodzeniem. I w przypadku Izabeli mamy do czynienia z takim niepowodzeniem, ponieważ odkrycie Ameryki, które nastąpiło dzięki jej inicjatywie i zgodzie wyrażonej Kolumbowi, w pierwszym okresie nie przyniosło takich owoców, jak się spodziewano. Nie było tego złota, na które czekano, bo złoto było w bardzo nikłych ilościach, przede wszystkim jako złoty piasek. Także Kolumb i jego wyprawy w pierwszym okresie przyniosły rozczarowanie, a potem na to jeszcze nałożyły się różne kłopoty dynastyczne, które postawiły pod znakiem zapytania możliwość utrzymania tego imperium, które zaczęło się rodzić.
A imperium rzeczywiście powstało niezwykłe, prawda, w którymś momencie. Książka, jak zwykle książki, ma wstęp, a w tym wstępie parę myśli bardzo ważnych, między innymi ta, i to z księgi Zohar wzięta, że przeszłość można zrozumieć tylko dzięki przyszłości. I to chyba patronuje właśnie temu myśleniu o tym, co się stało wtedy z Hiszpanią i w Hiszpanii.
No właśnie, tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje i chciałem to jakby w tej książce też pokazać. Chciałem też pokazać jakby historię w długim okresie czasu, mianowicie, że rekonkwista przeszła płynnie w konkwistę, że to był jeden proces historyczny właściwie. Rekonkwista, która polegała na wyparciu Maurów z Hiszpanii, stworzyła tak duże ciśnienie na Półwyspie Iberyjskim, że należało to ciśnienie w jakiś sposób rozładować, ażeby nie doszło do rozpadu tej rodzącej się Hiszpanii, i wtedy umiejętnie to ciśnienie zostało skierowane na zewnątrz, ku nowemu światu.
No i oni też tam ciągle, ci katolicy Hiszpanie już wtedy, walczyli z Maurami, to znaczy nie z Maurami, prawda, ale jakoś tak w tym pędzie walki z obcym, nawet hasła niektóre tak, zostały,
tak,
prawda?
Tak, tutaj właśnie też widać ciągłość między rekonkwistą a konkwistą. Myślę, że ten element do tej pory w historiografii był niedoceniany. Także można powiedzieć, że ten wielki proces, który zakończył się opanowaniem Nowego Świata, właściwie zaczął się w VII wieku w Mekce, kiedy doszło do ekspansji arabskiej, najpierw na północy Afryki, a potem również po przekroczeniu cieśniny gibraltarskiej na Półwyspie Pirenejskim.
No tutaj mamy taką sytuację, że już tylko Grenada właściwie jest, prawda, na Półwyspie Iberyjskim.
Tak, to jest ten ostatni klejnot.
Ale też to zagrożenie, że Turcy Osmańscy może tutaj, prawda, przez Afrykę, przez Gibraltar, prawda, cały czas to było to ciśnienie, że może być gorzej.
Istniało zagrożenie, że dojdzie do inwazji z rejonu Kartaginy, Tunisu. I dlatego w czasie wojny o Grenadę, która toczyła się w sumie 10 lat, tak ważnym elementem było wyeliminowanie Malagi, ponieważ jeśli Turcy osmańscy, mający teoretycznie przynajmniej wesprzeć Maurów, lądowaliby na Półwyspie Pirenejskim, nastąpiłoby to właśnie w Maladze. Także walka o Malagę, która poprzedziła jakby ostatni akord wojny o Grenadę, walka o Malagę była niezwykle istotna.
Tutaj jest kilka postaci ważnych w tej całej historii. Oczywiście Izabela, oczywiście jej mąż, ale także ten ostatni Maur.
Boabdil.
Boabdil, tak.
Tak.
Ostatni Maur władający Grenadą. Jest jego portret. Zresztą wszyscy tu mają. Właściwie to Izabela ma najmniej z tego wszystkiego. Tutaj Ferdynand jest bardzo pięknie zilustrowany. Jest Joanna Szalona, no ale ten Boabdil. Taka postać bardzo liryczna w gruncie rzeczy.
A ja bym powiedział,
rzeczy.
Że nieszczęsna, bo jego koniec był bardzo smutny, bo on w sumie otrzymał, co prawda, po oddaniu Grenady włości na terenie Półwyspu Pirenejskiego, ale po pewnym czasie, po kilku latach udał się do Maroka i tam był po prostu już tylko najemnikiem i zginął jako najemnik.
Chociaż nie chciał walczyć za swoje, prawda? Bo
właśnie.
On kombinował, tu pertraktował, uciekał, chował się, zdradzał. Walki
no był
się
bardzo
nie podjął.
Chwiejną naturą, tak, to zresztą tak. Też z książki wynika.
No i jakby tak popatrzeć, pewnie do tego jeszcze dojdziemy, jak Grenada ta padła, no to ona właściwie nie padła, po prostu po cichu otworzyli drzwi, jeszcze zawiasy naoliwili, żeby nie skrzypiały,
o prawda, właśnie,
żeby się
właśnie.
Nikt nie dowiedział, że Hiszpanie wchodzą. Już wtedy Hiszpanie chyba, tak,
tak
można
to już
powiedzieć.
Tak, byli Hiszpanie na pewno, tak.
Bo to był ten moment, kiedy już, jak pan pisze, wojsko w jednym momencie potrafiło uklęknąć, prawda, całe wojsko, kiedy to już nie była zbieranina, kiedy taki jakiś duch, powiedzielibyśmy, narodowy się w tym pojawił, a wszystko to się wzięło z jakiejś fantazji. W tej pustce zrodziła się myśl, nie wiem, czy o Hiszpanii, no o czymś wielkim, wspaniałym. Tutaj jest
ta pustka
cały taki
właśnie była charakterystyczna. Mm-hmm. To, że to był kraj właściwie całkowicie niezagospodarowany, pusty, taka niezapisana tablica.
Kastylia, czyli od Castillo,
tak,
od zamków, prawda?
Właśnie,
tu zamek, tam zamek, a pomiędzy
sucho. A pomiędzy zamkami
sucho.
Nic nie było.
Dokładnie.
Właśnie.
Ale jednak było jakieś, nie wiem, marzenie, jakieś poczucie wielkości.
Pewnego
przywołuje pan tu,
szaleństwo.
Tak, Cervantesa, który oczywiście jest późniejszy z Don Quixotem, ale tak, opinie Hiszpanów o nich samych, czy też mieszkańców tej ziemi o nich samych, były bardzo dobre i o tej ziemi. Oni jakby wierzyli, nie wiem, w piękno, w jakiś mit. Rzeczywistość jest kłamstwem, tylko fantazja jest realna.
Oni wierzyli w to, że rzeczywistość jest niezwykła i że trzeba to wykorzystać. A tu przykład z Cervantesem to jest jeszcze jeden dowód na to, że późniejszą postacią Cervantesem niż to, co było pisane w książce, że ta przyszłość tłumaczy przeszłość.
No i ta jakaś taka właśnie wiara w rzeczy trochę nadprzyrodzone i w te piękne, które ich czekają, sprawiła chyba, że no, że ruszyli na Grenadę, chociaż wiara i niewiara, bo najpierw Grenada ruszyła na nich, prawda? Najpierw była
oni zostali, Hiszpanie zostali
prowokacja, atak właśnie w 1481 roku, w grudniu.
Tak, tak.
Tak jak Grenada padła w styczniu, też w styczniu też po Bożym Narodzeniu, to tutaj to tuż po świętach Bożego Narodzenia i tutaj to się cała ta sprawa i wyprawa i bitwa skończyła bardzo haniebnie i przykro dla chrześcijan, którzy byli jak psy na smyczach prowadzeni i to ich zdaje się ostatecznie zdenerwowało.
No
tych,
tak,
którzy
to zostało taką zadrą, o której pamiętano i to zmobilizowało Izabelę i Ferdynanda do tego, żeby podjąć walkę już na śmierć i życie i w dużej skali, żeby to nie była jedna czy dwie potyczki, ale konsekwentnie poprowadzona wojna, poprzedzielana oczywiście pauzami, interwałami różnymi, ale niemniej pewien ciąg, który po tych 10 latach doprowadził do tego, że Grenada musiała się w zasadzie poddać.
No ale żeby Grenada musiała się poddać, to 10 lat wojny trzeba było właściwie przeorganizować państwo, prawda?
I tego dokonała właśnie Izabela. I to jest jakby też jej wielka zasługa, że potrafiła wprowadzić metody rządzenia państwem stosunkowo nowoczesne, zbliżone do tego, z czym mamy do dzisiaj do czynienia, więc manipulacja była przez nią wykorzystywana na każdym kroku. Również służby specjalne, ona stworzyła takie służby, które miały umożliwić jej podporządkowanie i kontrolę społeczeństwa. Również system podatkowy, który umożliwiał finansowanie wysiłku militarnego w długim okresie czasu. To jak na tamten okres, to było czymś bardzo nowatorskim. I tutaj inicjatywę miała przede wszystkim Izabela, a Ferdynand był, wspierał ją w tym i był też wykonawcą.
Ale w ostatecznym momencie, jeśli dobrze pamiętam, to on pierwszy wjechał jako zwycięzca, tak? Do Grenady.
No tak, tak było między nimi uzgodnione, że tak miało być.
Natomiast mówiliśmy o organizacji państwa, podatkach i tak dalej, oczywiście armia. Taka armia, która się jakoś skonsolidowała wokół tej sprawy.
I w tym wypadku bardzo istotne było to, że ta armia posiadała artylerię.
Ach, właśnie.
To było czymś całkowicie nowym, ponieważ Maurowie bronili się w zamkach, za grubymi murami i należało te mury czymś rozbić. I do tego wykorzystywano właśnie najnowszy wynalazek i najbardziej udoskonaloną broń, czyli różnego rodzaju bombardy, czyli działa, armaty. I w tej mierze wielkie zasługi położył właśnie Ferdynand, który patronował doskonaleniu tego rodzaju broni i co w ostatecznym rozrachunku bardzo ułatwiło rozprawę z Maurami.
No nie powiem, że jako wynalazca, ale tak jak pan tu opisuje,
to innowator,
tak, prawda? Tak. Pewnej technologii, która sprawiła, że rzeczywiście one były szalenie skuteczne. Ale Grenady rozbijać nie chcieli za bardzo, a Alhambry to już w ogóle nie chcieli rozbijać.
Chcieli
to
oszczędzić
też jest
to miasto
historia.
I szczególnie Alhambrę, która słynęła jako klejnot architektury arabskiej na Półwyspie Pirenejskim. Chrześcijanie mieli świadomość bogactwa kulturowego Grenady i chcieli to przejąć po prostu, nie chcieli tego niszczyć. I tak skutecznie uczynili.
I to jest ten moment tutaj chyba na okładce też, tak?
Prezentowany. No tak, ale
właśnie.
Ta okładka mnie się w ogóle nie podoba.
Ojej.
Ponieważ, no ale cóż, była też rozmowa na ten temat z wydawcą, ale oczywiście tutaj autor nic nie miał do powiedzenia.
No dobrze, ale to jest Izabela, tak?
Tak, można się domyślać. Tak.
Znaczy, bo ma koronę i wygląda jak królowa. To nie wiem kto.
No to chyba jest Gonzalo del Cordoba.
Aha.
No to
nie
chyba
będziemy dociekać.
Jest
to jest Ferdynand, tak? W tej czapce tak, może, tak. Możliwe, że tak. No a tu jakieś budynki, więc może...
No nie, no to jest Alhambra.
To jest Alhambra, ewidentnie, tak?
Ja uważam, że Alhambrę należało bardziej tutaj wyeksponować, że ona jest tutaj zbyt daleko cofnięta, a jest właśnie tym diamentem, który mógł tą okładkę ożywić.
No i ten mrok tutaj wskazujący, że albo burza, albo wieczór, a to było samo południe.
A to nie bardzo,
południe,
właśnie
tak.
To było samo południe, tak pisałem do wydawcy.
No trudno,
no, ale, cóż,
no, ale to... jest efektowna, no widzimy mniej więcej tam, gdzie jesteśmy i jest Grenada 1492, to jest jakby ten najważniejszy moment tej książki, chociaż historia, jak mówiliśmy, już długo przed i jakiś czas potem jeszcze się ciągnie, więc może teraz przez chwilę o tym Krzysztofie Kolumbie,
no właśnie,
no bo właśnie
to
był ten moment,
tak,
prawda?
Bardzo frapujące w tej historii to zazębienie się upadku ostatniej arabskiej enklawy na Półwyspie Iberyjskim i jednocześnie rozpoczęcie nowego rozdziału, podpisanie porozumienia z Kolumbem i zainicjowanie podróży Europy na zachód ku nowemu światu.
On rzeczywiście tak strasznie się namęczył, próbując przekonać do swoich idei, bo tutaj go pan opisuje jako człowieka już właśnie na skraju załamania nerwowego.
Znaczy jest wiele teorii i hipotez dotyczących Kolumba. Między innymi jest teoria Manuela de la Rosy, który mówi, że Kolumb był potomkiem króla polskiego. I na to jest bardzo wiele różnych poszlak, które na
Władysława Warneńczyka.
Władysława Warneńczyka, który miał...
Który nie zginął pod Warną.
Tak, i który miał żywota dokonać na Maderze. Ponoć. Jest bardzo wiele poszlak, które mogą na to wskazywać. I ta historia jest w ogóle fascynująca, bo gdyby opisać od Warneńczyka po Kolumba historię, to mogłaby powstać nowa trylogia, w moim przekonaniu. I ta kwestia zostanie rozstrzygnięta, czy to powinowactwo istniało, ponieważ w tej chwili będą dokonywane analizy DNA. Tam rodzina Kolumba istnieje do dzisiaj. Wyraziła zgodę na pobranie materiału genetycznego. Także ta historia jakby jeszcze nie jest zakończona z możliwością, że Kolumb ma coś wspólnego z Polską.
To super, czyli 1444.
To jest na tyle wątła ta hipoteza i mało znana, że ja umieściłem to tylko w przypisie.
Tak. Ale jak pan widzi, ja sobie ten przypis zaznaczyłam. To jest szalenie interesujący. Zresztą on jest dwojaki, że tak powiem. Z jednej strony tu chodzi o Warneńczyka, a z drugiej strony o tę koncepcję, że Kolumb tak naprawdę był agentem portugalskim i że wcale nie chciał odkryć niczego, ani dopłynąć do Indii, tylko po prostu zmącić wodę i tam popłynąć, gdzie nic nie ma.
To znaczy trochę inaczej.
Dobrze.
Portugalczycy, on miał być według poglądów pewnej rzeszy badaczy agentem portugalskim, który miał Hiszpanów zniechęcić do penetracji jakby wybrzeży Afryki i jakby skierować ich w inną stronę, ponieważ ci badacze twierdzą, że zanim właśnie Kolumb wyruszył w swoją drogę na zachód, to Portugalczycy już byli w Nowym Świecie i wiedzieli, że tam tego złota wcale tak dużo nie ma. Mm-hmm. Że to złoto prawdziwe należy szukać w innym miejscu, opływając Afrykę. I istniała obawa, że Hiszpanie podążą tym szlakiem i żeby ich odwieźć, Kolumb miał właśnie poprowadzić ich na zachód. Mm-hmm. To no też tak, jest teoria Manuela de la Rosy.
Mm-hmm, bardzo ciekawa koncepcja.
I to nie jest tylko fantazja, to jest bardzo dobrze udokumentowane w literaturze historycznej.
No, tymczasem my wiemy o tych czterech wyprawach Kolumba. Tak. Z trzeciej chyba go w kajdanach przywieźli.
Tak.
Bo tam sobie nie za dobrze poczynał.
Chociaż to w przypisie też pisze o piątej. No tam w kierunku Puri.
Aha.
O tym manuskrypcie z Puri. Ale to może nie rozwijajmy tego wątku i odeślijmy czytelników do książki.
Natomiast Kolumb jako odkrywca, to znaczy jako odkrywca się sprawdził, jako administrator, jako człowiek?
Absolutnie się nie sprawdził. Nie potrafił administrować. Wolał żeglować. I właśnie część tego rozczarowania, o którym mówiłem w pierwszego etapu podboju Nowego Świata, polegała na tym, że kolonia w rejonie Morza Karaibskiego była totalną klęską. Jakby Hiszpanie wzajemnie się wymordowali, jak również mordując miejscową ludność. Mhm. Także to piętno rozlanej krwi na podboju Nowego Świata było od samego początku.
No, mówimy o królowej katolickiej też i mówię tutaj już o rozlanej krwi mieszkańców Nowego Świata i o Hiszpanii katolickiej. To jest to, ja to nazwałam czystką, nie wiem, no to źle
to
może powiedziałam.
Chyba. Ja też tak uważam, że to była czystka.
Ale to był taki moment, kiedy Maurów tak do końca się nie pozbyli, prawda? Bo Grenada padła, ale oni tam zostali na różnych warunkach sobie dalej żyli.
Mogli też przejść na inne wyznanie, przyjąć katolicyzm, chrześcijaństwo, także tak, mieli takie możliwości. Niemniej wydalono bardzo dużo Żydów, w tym samym momencie, kiedy Krzysztof Kolumb ruszał na zachód.
Bo nie powiedzieliśmy jeszcze o tym, że to jest ta sama królowa Izabela, która stworzyła Świętą Inkwizycję tam właśnie.
Drugą,
powołała,
tak zwaną Świętą Inkwizycję hiszpańską. I która dzięki czemu, albo przez co, została pozbawiona świętości, bo w pewnym momencie okrzyknięto ją świętą, a potem jednak analizując to, czego dokonała Święta Inkwizycja, cofnięto jej tą świętość. To było to narzędzie właśnie też takie nowoczesne, możemy powiedzieć, zastraszania dużych grup ludzkich. I to też jest jedno z tych osiągnięć Izabeli w montowaniu Hiszpanii, no ale bardzo niechlubne.
Tortury oczywiście, także stosy, chociaż tych stosów trochę może mniej niż by się wydawało, jak się myśli.
Tak, ta czarna inkwizycji. Legenda inkwizycji nie do końca ma pokrycie w dokumentach historycznych. Niemniej tu chodziło o to, że każdy mógł być o wszystko właściwie oskarżony, co miało jakby zasiać niepewność i strach w społeczeństwie.
No i tutaj się chyba zbliżamy, tak?
W tym sensie inkwizycja nie była tylko wymierzona jakby w kwestie religijne. Także chodziło o możliwość zażegnania buntu w poszczególnych prowincjach pod pretekstem właśnie tych aspektów inkwizycyjnych.
Mm. No ale taki rodzący się, nie wiem, czy fanatyzm, czy jednolitość, czy jakaś taka wręcz desperacja religijna, to się potem na ten nowy świat przeniosło, prawda?
Tak, oczywiście. Filie inkwizycji również powoływano w największych metropoliach Nowego Świata.
Także ci, którzy nie przyjęli chrztu, czy pozostali poganami, to byli no, siłą rzeczy tymi obcymi wrogami. I tutaj porozmawiajmy chwilę o tej decyzji właśnie no, wygnania w błyskawicznym tempie wszystkich Żydów. Nie mogli brać ze sobą złota, srebra, koni, właśnie nic. No, nie wiem, co oni brali w związku z tym. Tak naprawdę.
No bardzo wiele rzeczy musieli pozostawić, właściwie wszystko. Powodem takim nieoficjalnym tej decyzji była chęć jakby niespłacenia części długów, które korona miała właśnie wśród Żydów. Długi były zaciągane na rzecz wojny o Grenadę właśnie. Korona była niezwykle zadłużona i żeby zmniejszyć ten ciężar zadłużenia, zdecydowała się pozbyć tych, od których w dużej mierze korona pożyczała.
No pan tu sugeruje, że gdyby tak nie było, to Hiszpania miałaby się lepiej w czasie także konkwisty, że jakby wyzbyli się no, wielu światłych umysłów, ludzi przedsiębiorczych, bogatych, prawda?
Także wielu rzemieślników, którym im potem brakowało i pośrednio była to przyczyna upadku tego wielkiego imperium, które narodziło się wraz z Izabelą, ale jakby ziarna zagłady też Izabela zasiała.
Te wszystkie, o których mówiliśmy, czy jeszcze jakieś, o którym
no myślę, że to jest to najważniejsze i potem jeszcze do tego doszły kłopoty dynastyczne.
No ale to już trudno ją o to winić, prawda? Chciała jak najlepiej, kombinowała na wszystkie strony, Portugalia, Anglia, Francja.
Też.
No i niestety, to znaczy, no to straszna sprawa, pięcioro dzieci, prawda? I właściwie żadnego dziedzica tak naprawdę.
Dopiero jej wnuk Karol, cesarz Karol, który jakby zebrał owoce jej wieloletniej pracy i stał się władcą właściwie połowy świata.
No ale to już jak pan pisze, inna historia, Karol to już nie. Wcześniej mamy Joannę Szaloną,
tak.
Czyli jego matkę.
Tak, jego matkę.
Jego matkę.
Córka
i Filip
Izabeli.
Piękny, tak?
Tak?
To jest jej mąż, Joanny Szalonej. I też taka historia, zresztą no, opisywana przez literatów i dramaturgów, prawda, bardzo niezwykła takiego małżeństwa. No i właśnie tego szaleństwa, czy choroby psychicznej, czy może po prostu depresji Joanny?
Nie, chyba jednak choroby, ponieważ matka Izabeli też była chora. Także te geny jakoś tam przechodziły z pokolenia na pokolenie i szaleństwo w tej rodzinie było obecne w kilku pokoleniach.
Tragiczna postać także z tej naszej królowej. Opisuje pan pewne podobieństwo też fizyczne w tym sensie, ja mówię teraz o Kolumbie i o naszej królowej, która ma rude włosy, jasne oczy, on też ma rude włosy, jasne oczy.
A potem posiwiał.
A potem już ma siwe włosy, a ona ma spuchnięte nogi.
I takie pytanie też padło, powiem tu jako anegdotę ze strony redaktora tej książki. Mówi, no jak to, raz Kolumb jest rudy, a potem siwy. No jak to jest możliwe? Na co odpowiedziałem, że no, lata mijały, że to tak długo trwało, że zdążył osiwieć.
Ale ja właśnie zapamiętałam taki opis tej królowej Izabeli, która idzie już na spuchniętych nogach, była piękność, matka przecież osierocona właściwie przez swoje dzieci, to chyba ona właśnie wtedy do Joanny się wybrała, żeby ją ratować, bo ona tam gdzieś się uczepiła jakiegoś muru, nie chciała się schować, nie chciała spać, nie chciała nic. I właśnie ta utrudzona zwycięszczyni, ale jednak też i starsza, ile ona tam miała, pewnie pod 50.
Tak, około 50.
No więc powiedzmy starsza w tamtym pojęciu nawet bardzo kobieta na tych spuchniętych nogach, która idzie do swojej córki. Wzruszający obraz.
Tak, a jednocześnie pokazanie, jak zwycięstwo często jest podszyte klęską, jak to jedno z drugim jest połączone, jak nie ma dobra i triumfu absolutnego, że za wszystko trzeba zapłacić odpowiednią cenę. To jest też takie bardzo wzruszające i życiowe, wydaje mi się.
Czyli co, postać bardziej tragiczna czy heroiczna?
Heroiczna. Heroiczna zdecydowanie, niepowtarzalna i jedna z największych koronowanych głów w Europie, a w tamtym czasie na pewno kulminacja.
Z tym szczęsnym czy nieszczęsnym, chyba jednak szczęsnym Ferdynandem.
Ferdynand był właśnie chyba szczęsny, bardziej szczęsny niż ona.
No właśnie, i jak pan to widzi też jako, nie wiem, pisarz, autor, mężczyzna,
to
ten
znaczy,
układ
widzę między Izabelą a Ferdynandem?
Tak.
Myślę, że to był układ bardzo korzystny, bo oni się kochali na pewno, a jednocześnie mieli misję do wypełnienia i to jakby pomagało im to uczucie, które istniało między nimi, a uważam, że na pewno było. Także łączyli, można powiedzieć, przyjemne z pożytecznym.
Ale trochę ją zdradzał chyba, co?
No tak, ale w tamtych czasach to było normalne. Ale ona go chyba też zdradzała. Tak wynika z dokumentów, że nie pozostawała dłużna. Tak, nie pisałem o tym w książce, ale tak mi się wydaje.
No ale taka super para, prawda? Teraz jak jakaś taka kampania wyborcza, jak oni we dwójkę, każdy w innym miejscu, jeżdżą po całej Hiszpanii, po miejscach,
które
potem
się stały. No bo tam, gdzie oni byli, była stolica,
tak,
prawda?
Więc czasem
także
były dwie stolice różne.
Tak,
i
tak.
Tam
dzięki temu jakby udawało im się też umiejętnie scalać ten kraj.
Bo ona też bardzo dobrze, pan powiedział, manipulowała, czy może uprawiała propagandę, prawda? Ona potrafiła, ona jako królowa, raz się to prawie tragicznie skończyło, ale ona jako królowa w odpowiednim miejscu się pojawić, przyjechać, sprawić, że nastroje się zmieniły.
I wzbudzała od razu przerażenie, ponieważ była też sądem jeżdżącym po Hiszpanii i ona wydawała wyroki, które do jej pojawienia się w danym miejscu często były w zawieszeniu, a ona oferowała je w sposób już ostateczny, a była osobą bardzo surową. Przez to trzymała kraj w garści i nie pozwalała się temu nowemu tworowi państwowemu rozpaść.
Bo tak jak mówiliśmy o tej pustce, w której jak rodzynki tkwiły te zamki, tak, o tej Kastylii, to tam do różnych też dochodziło niepraworządności, bym powiedziała, do samowładztwa w tych zamkach. Ona sprawiła, że jakby ludzie poczuli się bezpieczniejsi ze strony swoich najbliższych, że tak powiem, władców, dlatego że ona to wszystko ogarnęła i może była i surowa, ale jakoś to jednak kontrolowała, nie było
poprzednio
takiej samowoli.
Poprzednio dochodziło do różnych drobnych rebelii na obrzeżach Hiszpanii, a ona scaliła to, tak jak pani mówi, a tym pretekstem do scalenia był wysiłek militarny, właśnie wysiłek 10-11-letni, dzięki czemu została przejęta, bo przecież nie zdobyta, Grenada.
Bardzo piękny jest ten opis. Zachowały się świadectwa, tak? Opisy tego właśnie, jak to, bo pan tu dwa cytuje.
Tak, tak. Są
dokumenty.
Domyślam
się, że jest więcej.
Ale te, które tutaj dokładnie omawiam, to są jakby takie najbardziej kompletne i dające obraz, w jaki sposób to się stało.
Miał pan frajdę z pisania tej książki? Bo ja tak czuję, że serce to bardziej w Peru, w ogóle w Ameryce, a tutaj Hiszpania.
Ale powiem, że bardzo dobrze mi się tę książkę pisało. I siadałem do tego pisania z wielką ochotą.
To teraz mamy już 7 tych wielkich bitew. Będą jeszcze jakieś?
Chyba już nie. W tej chwili pracuję, tak jak ostatnio u pani mówiłem w audycji, nad biografią Elżbiety Dzikowskiej i ta książka powinna się ukazać w przyszłym roku.
I to jest ten najbliższy plan. Dobrze.
Kto wie, czy nie ostatni.
Ojej.
No ileż można?
Pisać? Tak. Dopóki będziemy czytać, a zdaje się, że
ale
nie
coś z tym czytaniem słabo.
Słabo z czytaniem, niepoważnie.
No nie
tak?
Można całe życie pisać, trzeba zacząć żyć.
Ja myślałam, że to jest właśnie taka najfajniejsza forma życia, żeby pisać.
Jest. Mówię to wszystko pół żartem.
Ale tak już rzeczywiście, bo ostatnio też czytałam, zdaję sobie świadomość, że może tak być, że pisanie to jest takie, właściwie katorżnicza praca i takie oderwanie się od świata na ten czas trochę. To jest taki odmienny stan świadomości, bo to była akurat proza artystyczna, a tutaj mamy prozę też do pewnego stopnia, bo przecież tam są takie fragmenty bardzo liryczne czy dramatyczne, ale jednak historyczną. I to też jest takie
Jest to oderwanie. Tak, jest, jest. I potem po każdej jakby sesji pisania musi nastąpić powrót do rzeczywistości.
Dekompresja.
Tak, tak. I to trwa dosyć długo.
To nie bierzemy jeszcze poważnie, dobrze? Tego, że już koniec. Na razie czekamy na opowieść o Elżbiecie Dzikowskiej. No i czytamy Grenadę 1492. Bardzo serdecznie dziękuję. Roman Warszewski, Iwona Borawska. Audycję zrealizował Stefan Kociuk.
Dziękuję bardzo.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańskim.